rozważana dzisiaj przez nas perykopa biblijna, jest zaczerpnięta od świętego Jana. To końcowa, ale najważniejsza część mowy Jezusa o chlebie życia, stanowiąca komentarz do znaku rozmnożenia chleba. Jezus objawia ukryty sens tego znaku, posługując się formą midraszu, czyli rabinacką metodą wyjaśniającą fragment Pisma Świętego. A konkretnie Jezus odnosi się do dwóch wersetów Psalmu 78. Spuścił jak deszcz mannę do jedzenia. Dał im zboże z nieba. Człowiek chleb mocarzy spożywał, żywności zesłał im do syta. Jezus wyraźnie wskazuje na siebie jako prawdziwy chleb z nieba, który, gdy jest przyjmowany, daje życie, w przeciwieństwie do ludzkich starań o osiągnięcie zbawienia. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, mówi. W konkretnym, historycznym momencie dokonało się wcielenie Syna Bożego i Jego śmierć na krzyżu. To właśnie w ten sposób chleb żywy zstąpił z nieba. Został dany światu. Życie na wieki, polegające na komunii miłości z Jezusem, okaże się mocniejsze od śmierci. Znajdzie swoje przedłużenie i dopełnienie w zmartwychwstaniu. Jego śmierć będzie wyrazem najwyższej miłości Boga do człowieka. Jezus jest chlebem życia, jako słowo Boga, które stało się ciałem, oraz jako żertwa wydająca siebie z miłości dla nas, dla naszego zbawienia. Spożywanie Jego ciała oznacza i sprawia nasze otwarcie się na tę Jego miłość, która oddaje życie za drugich i uzdalnia nas do realizowania jej we wspólnocie braci. Żydzi słowa Jezusa uważają za absurd. Nie chcą otworzyć się na słowo objawienia i na dar Bożego Ducha. Odrzucają rzeczywistość wcielenia, przez które Bóg stał się ciałem i krwią, prawdziwym człowiekiem, jednym z nas. Nie chcą przylgnąć wiarą do Jezusa. Nie chcą pojąć, że prawdziwe życie człowieka płynie z komunii z Jezusem. Wobec tego Jezus mówi: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nasz Pan świadomie używa realistycznego języka, oznaczającego rzeczywiste spożywanie, jedzenie swojego ciała i krwi. Dla wierzących wyrażenia te są wskazaniem na ucztę eucharystyczną jako miejsce najpełniejszego zjednoczenia z Jezusem i przyjmowania życia Bożego. Te słowa Jezusa są także wyraźną aluzją do spożywania baranka paschalnego, który jest przecież figurą zapowiadającą Mesjasza, złożonego w ofierze. To dzięki ofierze paschalnej Jezusa możliwe jest nasze wyjście z niewoli diabła i droga do prawdziwej ziemi obiecanej, naszego zjednoczenia z Bogiem Ojcem. Nawiązując zaś do wypełnienia Bożych obietnic danych Izraelowi, Jezus stwierdza: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Manna na pustyni była dla Izraelitów darem Bożym, który tylko zapowiadał inny pokarm, w wcielone Słowo Boże. Manna nie chroniła przed śmiercią. To Jezus jest pokarmem, który daje życie wieczne. Tylko On może zaspokoić najgłębszy głód i największe pragnienie każdego człowieka. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim, mówi, wskazując jednocześnie na niezwykłe owoce uczestnictwa w tajemnicy Eucharystii. Owocem takim jest w głównej mierze trwała, intymna więź, wręcz wzajemne zamieszkiwanie w sobie Chrystusa i Jego ucznia. Uczeń otrzymuje nowe życie w Jezusie, który przewyższa wszelkie oczekiwania, gdyż jest udziałem w zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. Dzięki Jezusowi stajemy się synami w Synu. Zostajemy włączeni także w tę niepojętą relację miłości z Bogiem Ojcem, jaka jest źródłem życia i siły dla samego Jezusa. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Słyszymy dzisiaj. Życie wieczne to życie w pełni. To życie właściwe samemu Bogu. Dzięki temu, że my, chrześcijanie, karmimy się Słowem i ciałem Chrystusa, możemy odkryć i wyznać prawdę, o której pisał już święty Paweł. Dla mnie żyć to Chrystus. Pochylając się nad Janową Ewangelią, kierowaną dzisiaj do naszych serc, musimy przypatrzeć się także naszej relacji do misterium eucharystycznego. Stając zatem w prawdzie, pytamy, co jest potrzebne, aby nasz udział w Eucharystii był rzeczywiście owocnym spotkaniem z Jezusem, który chce być dla nas chlebem życia. Z pomocą przychodzi nam ksiądz Józef Maciąg, który stwierdza, po pierwsze, potrzebujemy wiary, aby w postaciach eucharystycznych odrobinie przaśnego chleba i wina dostrzec, adorować i przyjąć ukrzyżowanego i uwielbionego Pana. W tym duchowym, pokornym wysiłku rozpoznawania Go przez wiarę towarzyszy nam błogosławieństwo samego Chrystusa. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara taka rodzi się z nieustannego trwania w Słowie Jezusa i dialogu z Nim. Jeżeli ten dialog trwa poprzez modlitwę karmioną Słowem Bożym, rozważanym i kontemplowanym, wówczas rozwija się i pogłębia nasza wiara, zakorzenienie w Jezusie. Jeśli zaś uczeń nie rozmawia z Panem, stopniowo traci również smak dla spraw Bożych. Traci umiłowanie Eucharystii spożywanej i adorowanej. I wówczas grozi mu to, co jednemu z dwunastu, którego sercem zawładnął kult pieniądza i jakieś własne, utajone interesy, a ostatecznie zamieszkał w nim władca ciemności. Nie wolno traktować udziału we mszy świętej jako zewnętrznego tylko rytuału, który w jakiś bliżej niewiadomy, niemal magiczny sposób ma nam zapewnić wieczne zbawienie. Judasz uczestniczył w ostatniej wieczerzy. Był tak blisko Jezusa, na wyciągnięcie ręki. Spełniał zewnętrzne gesty wyrażające przyjaźń, a jednak nie miał wiary. Nie nawiązał rzeczywistej komunii z Panem. Jezus nie miał dostępu do jego serca. Trzeba się strzec takiego tragicznego rozdźwięku, także w naszym przeżywaniu Eucharystii. Drugim koniecznym warunkiem owocnego przeżywania Eucharystii jest miłość. Jezus przyniósł na świat miłość bez miary i pragnie odpowiedzi miłości od tych, którzy Go słuchają i zaczynają w Niego wierzyć. Objawia siebie jako oblubieńca, który przychodzi odnowić zaślubiny Boga ze swoim ludem. Aby Jezusa przyjmować i czcić, trzeba Go miłować całym sercem, całym umysłem i całą duszą, tak jak Maria z Betanii i Jan, umiłowany uczeń. Jak pisze ksiądz profesor Henryk Witczyk, ciągle pragniemy miłości i szukamy jej, ale nie tam, gdzie trzeba. Jest w nas chaos uczuć. Samarytance przy studni Jakubowej, mówi Jezus, miałaś 5 mężów, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Nie mam męża, mówi Samarytanka, i wyznaje prawdę. Nie mam męża, nie mam miłości. To właśnie tej kobiecie, która stanęła w całej prawdzie o sobie, Jezus objawił się jako Mesjasz, oczekiwany oblubieniec, jako jej miłość. Ta miłość, która nadaje sens, która ocala, która raduje prawdziwie serce człowieka. Dramatycznym przeciwieństwem takiej relacji do Jezusa, jaką reprezentują Maria i Jan apostoł, jest znowu wspomniany wcześniej Judasz, jeden z uczniów pańskich. Jego protest przeciw gestowi hojnej miłości, jakim było rozlanie cennego olejku na nogi Jezusa, oznacza, że nie potrafi pojąć, jak wielka jest miara miłości, jaką Jezus daje swoim przyjaciołom i jakiej miłości od nich On sam oczekuje. Brak miłości i brak dialogu z Mistrzem doprowadzi go do sprzedania Jezusa za pieniądze i do zatracenia się w ciemnościach. Kiedy w tajemnicy Eucharystii spożywamy Jezusowe ciało i pijemy Jego krew, dokonuje się w nas miłosne zjednoczenie. On może trwać w nas, a my możemy trwać w Nim. Możemy żyć Jego życiem. Taka jest tajemnica każdej Komunii Świętej. Dlatego dziękujmy Mu dziś za każdą Komunię Świętą i prośmy z pokorą o trwałą świadomość Jego obecności w naszym sercu za każdym razem, kiedy przyjmujemy Jego najświętsze ciało.